niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie, a w Krakowie witam naszego gościa, pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest razem z nami. Szczęść Boże, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Myślę, że Kraków, nie Warszawa, tak?
Nie, tym razem już Kraków.
Już
no, sobota Kraków. Popołudnie to już Kraków.
Jasne. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy tego takiego gościa i będziemy mówić na temat oczywiście Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i wypełnianiu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji ustawowych zadań. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, panie profesorze, jest ciałem konstytucyjnym. Została wpisana do Konstytucji. Niewiele artykułów obejmuje, bo od 213 do 215, ale możemy przeczytać te zasadnicze wytyczne, zasadnicze cele powołania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, albowiem doprecyzowuje zadania ustawa o radiofonii i telewizji. Natomiast artykuł 213 Konstytucji stanowi: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Gdybyśmy mieli zacząć może od właśnie tych trzech wyznaczników konstytucyjnych, panie profesorze. Wolność słowa. Co to znaczy wolność słowa? Jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jakby definiuje, też oceniając, przygotowując sprawozdania, informacje o podstawowych problemach radiofonii i telewizji dorocznie dla ustawodawcy? Tę wolność słowa definiuje, dlatego że ona może być oczywiście pojmowana no, albo zbyt wąsko, albo zbyt szeroko. No i wówczas oznaczałoby to, że można mówić cokolwiek, nawet coś, co nie ma związku z rzeczywistością. Prawo do informacji, na czym by polegało, i interes publiczny w radiofonii i telewizji.
No więc jeśli chodzi o tę wolność słowa, to już nawet w samej Konstytucji jest stwierdzenie, że tam, gdzie mówi się o prawach człowieka, obywatela, to jest też informacja o tym, że ta wolność słowa nie jest bezwarunkowa. Są pewne ograniczenia i te ograniczenia, które nie mogą zmniejszać demokracji w państwie, powinny być stosowane wtedy, gdy na to pozwala ustawa. No i to jest ta podstawowa rzecz, że nie jest to wolność taka, że mogę sobie mówić, co chcę, idąc do studia, czy w tym studio, czy za pośrednictwem tego studia, mogę mówić, co chcę, mogę, co ślina na język przyniesie, muszę patrzeć na to, jakie to będą skutki również z tym związane. Jeśli ten sam artykuł prawie dokładnie powtórzony został w ustawie o radiofonii i telewizji, w rozdziale, który dotyczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że ona stoi na straży właśnie tego, to jednocześnie w tej samej ustawie powiedziano, czego nie mogą nadawcy lub teraz poszerzając już zakres ustawy do także innych audiowizualnych środków przekazu, to mówi wyraźnie, czego nie wolno. I są takie zapisy w ustawie, które mówią, że jeśli ktoś zastosuje coś takiego, to przewinienie przeciwko nawet właśnie tak rozumianej wolności słowa, która posiada pewne więzi i ograniczenia, zapisane właśnie w ustawie, no to podlega, nawet może otrzymać tam kary odpowiednie na podstawie decyzji przesyłanej, przekazywanej przez przewodniczącego, kary finansowe, wezwania do zaniechania podobnych działań i temu podobne. Bardzo często jednak przychodzący do studia, szczególnie w programach publicystycznych, no trudno im ograniczyć wypowiedzenia się, i często używają no, nie tylko takich słów, których w normalnej debacie się nie powinno używać, wyzwiska, przezwiska, także w odniesieniu do społeczności, nie tylko do swoich rozmówców w trakcie pobytu w studio. No i wówczas takim dopilnowującym tego, żeby warunki opisane w ustawie były spełnione, jest ten, który występuje w imieniu nadawcy, czyli prowadzący dany program. Oczekiwany jest więc, że jeśli coś takiego wystąpi w programie na żywo, nie mówię o powtarzanych, tylko w programie na żywo, no to oczekuje się, że zareaguje prowadzący program. Taka jest przecież rola tego moderatora. On nie ma tylko udzielać głosu, wsłuchiwać się, czy tam zadać pytanie i pozwalać na opowiadanie nawet obraźliwości, wyzywania. No jak to ostatnio mamy okazję przysłuchiwać się w różnych mediach właśnie takim nawet wyzwiskom skierowanym do społeczności, na przykład żołnierzy strzegących granicy, to w takich sytuacjach odpowiedzialnym za to jest ten prowadzący, a przede wszystkim, zgodnie znowu z innym artykułem zapisanym w ustawie, nadawca, bowiem nadawca kształtuje program, ma go kształtować zgodnie z wymaganiami podanymi w ustawie oraz z wymaganiami podanymi w koncesji, którą otrzymał. No i to nadawcę później, jeśli takie wymagania nie zostały spełnione, to do nadawcy kierowane są te wytyki, wezwania do zaniechania, nawet decyzje o ukaraniu nie tego konkretnego występującego w programie, tylko właśnie nadawcę. On z kolei może już w odniesieniu do tego, którego dopuścił do uczestnictwa w programie na żywo i który dopuścił się takich nadużyć, może on od niego żądać takiej czy innej satysfakcji. Mm-hmm. I to jest ta
prowadzący właśnie, prowadzący jest z ramienia nadawcy tym, który strzeże, powiedziałbym nawet takiego dobrego obyczaju w studio i tej wolności słowa, która nie jest jakby też taką samowolą mówienia wszystkiego, co ślina na język przyniesie, a niestety nie wiem, czy pan profesor zgodzi się, ostatnio w mediach raczej właśnie ten kierunek debaty publicznej jest reprezentowany, ale z jednej strony prowadzący powinien zadbać o to, żeby te wszystkie ustawowe obowiązki były zachowane, ale także pan profesor wspomniał o tym, że w studiach telewizyjnych obrażano żołnierzy. Prowadzący jednej ze stacji komercyjnych nie reagował. Mało tego, nieraz prowadzący jakby też nakręca, powiedziałbym, nastroje, na przykład zachęcając do tego, żeby skanować twarze żołnierzy, żeby narażać ich i ich rodziny na niebezpieczeństwo. Ja rozumiem, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest organem prewencyjnym. Dopiero może reagować, kiedy coś zajdzie, tak?
Tak, więc jeśli dla ścisłości jeszcze dodajmy, że w odniesieniu do tego już przywołanego najpierw przeze mnie, a potem także przez ojca, tego obrażania czy obniżania, w ten sposób nastawiając negatywnie do żołnierzy chroniących granicy, obniża się poziom bezpieczeństwa w państwie. No to nie jest takie bez jakiegoś wpływu na także myślenie obywateli wobec takiej społeczności. Ale dodajmy dla ścisłości, że nadawca, zdając sobie z tego sprawę, jeszcze chyba w tym samym dniu lub w następnym, już nie pamiętam, wydał oświadczenie, w którym próbował się wytłumaczyć i wskazywał, że coś takiego nie powinno się zdarzyć. Także myślę, że sam nadawca zdaje sobie z tego sprawę, zdawał sobie z tego sprawę, że w tym momencie nastąpiło to naruszenie wymagań ustawowych. Natomiast w odniesieniu do takiego języka, którego się używa w czasie prezentowanej debaty, w relacjach z innych debat, no wtedy, gdy są to relacje nie na żywo, to trudno powiedzieć, że nadawca nie wiedział, co relacjonuje i dlatego wtedy no, już nie może powiedzieć, że ten wykrzykujący takie czy inne hasła pojawia się w jego przekazie i te hasła, te wulgarne słowa zostają opublikowane przez emisję takiego programu, bo ten program był wcześniej przez tego nadawcę przeglądnięty. On wiedział, co wypuszcza. To nie jest sprawa relacji na żywo. I wtedy inaczej się do tego podchodzi w ocenie danego zdarzenia, danej relacji czy emisji.
Chociaż teraz językoznawcy też, panie profesorze, dokonują takiej ekwilibrystyki, żeby usprawiedliwiać niejednokrotnie no, na przykład wulgaryzmy w przestrzeni publicznej. Nie wiem, w którym kierunku jakby ten język polski nasz miałby podążać. Natomiast no właśnie, kiedy mówimy o wolności słowa, no to nieraz ona bywa nadużywana, czy w studiach telewizyjnych, czy w relacjonowaniu jakichś zdarzeń poprzez, no powiedziałbym, naddawanie rzeczywistości pewnej nadinterpretacji, że do faktów, do zdarzeń, do wydarzeń dokłada się, powiedziałbym, rozbudowane emocje, które no, zupełnie inny obraz, inny wydźwięk tejże informacji nadają.
No to już jest, ojcze, sprawa dezinformacji. Kiedyś przy okazji takich pytań związanych także z aktualnościami, gdy prowadzona była audycja, dostałem takie pytanie o tę dezinformację. No i tam może być właśnie tak prowadzone, że nawet z relacji, która, z wydarzenia, które gdzieś się odbyło, wycina się wypowiedzi, nawet części zdania, nawet nie całe zdania, tylko część zdania, po to, żeby ją przedstawić pod odpowiednią tezę. Dlatego no, ja staram się, jeśli już dziennikarze gdziekolwiek pytają o zdanie, to staram się, gdy to ma być publikowane w formie na przykład na stronie internetowej danego wydawcy, żeby mi przesłał pytania, ja wtedy autoryzując od razu mu wpiszę odpowiedzi i będzie mógł traktować to jako autoryzowaną odpowiedź, ale żeby jej później nie ciął na kawałki i nie ujmował połowy zdania, dlatego pod każdym takim przekazem podaję jeszcze to wymaganie, że oczekuję, że wypowiedź ukaże się w całości, a nie w wyciętych kawałkach. Natomiast gdy ktoś nagrywa, zatrzymując na ulicy, no nie dalej jak w czwartek kończyliśmy nasze posiedzenie, przed wejściem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ekipy telewizyjne stoją, wypatrując, kto z nas wychodzi. Akurat ja nie wiedziałem o tym, że wychodzą, no i że są tam. Wychodząc, trafiam, chcąc wsiąść do samochodu i odjechać, i wtedy wołają, żebym udzielił odpowiedzi. No ja w takich warunkach staram się nie odpowiadać, ponieważ to są warunki uliczne, a będąc osobą już publiczną, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby ktoś później ten obraz, wycinając słowa, pokazywał i pod jakąś tam tezę sobie ją podkładał. Dlatego odsyłałem od razu do rzecznika prasowego. Tam są odpowiedzi udzielane, oficjalne, a jeśli miałbym je udzielać, o to właśnie tylko w przypadku programu na żywo. O tak jak to jest dzisiaj, kiedy wiem, co mówię, wiem, że nie następuje wycinanie i mogę powiedzieć to, co chciałbym przekazać słuchaczom danego, czy widzom danego programu. I takie sytuacje, no, zdarzają się często. Dziennikarze mówią, no jak to tak? Publiczna osoba to musi odpowiadać na pytania. Ale pytania, odpowiedzi na pytania udzielane na ulicy, w biegu, to są żadne odpowiedzi. I dlatego i wtedy, no, staram się nie udzielać. Nie wiem, jak, chyba że z ukrycia ktoś coś takiego filmuje. No i to jest właśnie ta sytuacja, która prowadzi do manipulacji. Ale wracając jeszcze do tego, do tych wulgaryzmów. Jest w artykule 18 ustawy taki ustęp, który odnosi się do dbania o przekaz, relacje, o język polski, ale także i o to, żeby nie pojawiały się wulgaryzmy. No ale jak wezmę i sięgnę do innego artykułu, który mówi, co należy, gdy ktoś przekroczy takie, taki zapis, to wymaganie i co wtedy wobec tego regulator, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna uczynić, to na pewno nie jest to działanie objęte decyzją o ukaraniu finansowym, bo artykuł 53 wymienia dokładnie, w które artykuły i ustępy w tych artykułach naruszone przez nadawcę wiążą się z ukaraniem. I artykuł, ustęp ten w artykule 18 jest wyłączony. Od 18.1 do 18.5 jest to i nawet 5a jest to objęte ukaraniem finansowym i to nawet obligatoryjnym ukaraniem finansowym. Natomiast w odniesieniu już do tego przekroczenia to ta możliwość ukarania nie ma, nie występuje. W związku z tym, no, co pozostaje wtedy w imieniu Krajowej Rady, czy od siebie przewodniczący wysyła list, no, z przypomnieniem, że to są wulgaryzmy. Ja przyznam, że jak na samym początku mojej działalności wewnątrz Krajowej Rady, gdy ten artykuł pamiętałem, to zastanawiałem się, w jaki sposób się odnieść do niego, co jest wulgaryzmem, a co nie. Myślałem, że Rada Języka Polskiego, która działa w Polskiej Akademii Nauk, w tym będzie mogła pomóc. No, okazało się, że nie uzyskaliśmy tej pomocy, ale znalazłem słownik wulgaryzmów polskich, no i korzystamy z tego słownika, przywołując takiemu nadawcy, który na takie wykroczenie popełnił, przywołując odpowiednie słowa czy zdania zapisane w tym słowniku. Także jest to bardzo duża pomoc. On się aktualizuje co pewien czas, autor opracowuje następne wydania, ale jest to dobra pomoc, bo mogę się odwołać do kogoś, kto w tym zakresie pracuje. I to jest taka pomoc, no, przybliżająca, pomagająca w pracy regulatora.
Chociaż, no właśnie, chciałoby się uniknąć jednak tych wszystkich ustawowych opisów reakcji na tego typu zdarzenia językowe w poszczególnych mediach. No bo jeżeli jest to medium, czyli pośrednik, a zatem mamy do czynienia z komunikowaniem publicznym, no to chciałoby się, żeby tutaj był jednak pewien standard zachowany, bo jeżeli publicznie tak się zachowujemy i w ten sposób mówimy, rozmawiamy ze sobą, a w zasadzie przekrzykujemy się najczęściej w różnych publicystycznych audycjach, no to służy dopiero w takim języku potocznym, prywatnym. Później nie ma się co dziwić, że ludzie wychodzą na ulicę i krzyczą to, co krzyczą.
No tym bardziej, ojcze, że dawniej jak się szło do teatru, to nie szło się na... szło się po to, żeby się duchowo podnieść wyżej. A obecnie to nawet jak znane są sztuki, znani autorzy to są tak przerabiani, że przez tych współczesnych działających inicjatorów przeróbek że idą do teatru, nie wiem, czy tam będą zamiast tej sztuki jeszcze wprowadzane dodatkowo wulgaryzmy, czy na gości różnego typu wynaturzenia. No i szczęśliwie trzeba zawsze sięgnąć po recenzje odpowiedzialnych recenzentów. Ja często właśnie z takich recenzji korzystałem, przedstawianych w naszym dzienniku. Nie chcę już tutaj reklamować pani autorki, ale rzeczywiście zgadzały się z moimi ocenami, w związku z tym, jak tam znalazłem opisy wskazujące, że warto ubogacić się tą inscenizacją, tą prezentacją tej sztuki, to z radością można było iść spokojnie, przeglądając i właśnie ubogacając się, a nie poniżając, jak w niektórych przypadkach bywa.
Kiedy mówimy o prawie do informacji, wolności słowa i interesie publicznym w radiofonii i telewizji, pan profesor wspomina artykuł 18 i rzeczywiście jest tutaj mowa w artykule 18, że audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu, tylko jak ją zdefiniować, prawda, dzisiaj? No bo nawet obrona granicy nie jest dzisiaj polską racją stanu, bo są różne zdania na ten temat. Poglądów sprzecznych z moralnością i dobrym obyczajem, ale o jakiej moralności mówimy, prawda? Czy moralności takiej, która no jest, nazwijmy to, konserwatywna, czy też moralność Kalego na przykład, tak? Też można o takiej mówić. Dobrem społecznym, jak to dobro i kto to dobro definiuje. W szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość. I co ciekawe jeszcze w podpunkcie drugim artykułu 18 stanowi, że audycje i inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców i myślę, że to jest koherentny ten punkt drugi z pierwszym, a zwłaszcza chrześcijański system wartości. Jak ten chrześcijański system wartości jest w mediach zachowywany, w audycjach, to prawdę mówiąc nie mam zielonego pojęcia.
No więc jest to rzeczywiście problem tej jednoznacznej definicji, ale jeśli już ojciec przywołał ten artykuł 18, ustęp 1, i to ja jeszcze dopowiem, że to nie jest wszystko, co w tym artykule obecnie już jest umieszczone. Jeśli przeczytamy, pamiętamy tych niewiele przywołań, w których się zabrania, żeby treści nawoływały do nienawiści lub dyskryminowały, i podał ojciec, co względem, jakie sprawy są tutaj ujęte, to już obecnie jest to znacznie poszerzony artykuł. To jest jeszcze ta wersja bez implementacji, nowelizacji, która powstała w wyniku implementacji dyrektywy 2018. Bowiem tę dyrektywę trzeba było implementować do ustawy, no i ustawodawca, czyli parlament, poszerzył ten punkt. Jak teraz przeczytam, to co nowe jeszcze zostało wpisane, no to obszar oddziaływania jest bardzo obszerny, jeśli się tylko chce oddziaływać. Mianowicie jest teraz mowa o tym, że treści nie mogą zawierać, audycje nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści, to było dotychczas, ale jest dodano lub przemocy, jeszcze było już lub dyskryminujących ze względu. I teraz co nowego wpisano? Była płeć, była rasa, ale jest jeszcze kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonanie, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, wiek lub orientację seksualną lub nawołujących do popełniania przestępstwa w charakterze terrorystycznym. Więc to są te nowe, które przeczytałem. Te poprzednie nie czytałem, ale na przykład usunięto ze względu na wyznanie, a wpisano ze względu na religię. Usunięto ze względu na narodowość, a wpisano za przynależność do mniejszości narodowej. A to jest co innego. Bo na przykład jeśli jest większość narodowa, to nie ma znaczenia wtedy, bo jeżeli ze względu na narodowość, to nie, tylko ze względu na przynależność do mniejszości narodowej. No i tak po kolei można zobaczyć, jak się to prawo zmienia. A teraz jak można się do tego odnieść? Oczywiście ustawodawca, gdyby miał te wszystkie definicje wpisać w ustawie, no to ustawa byłaby bardzo obszerna i trudno byłoby do niej nawet sięgnąć. Natomiast z czego ja osobiście korzystam? No przede wszystkim korzystam z komentarzy do ustawy. Teraz tej poszerzonej grupy jeszcze nie ma komentarzy, ale w tamtej poprzedniej, to co ojciec chciał łaskawie odczytać, to tam komentarze zawierają wyraźnie określenia, a te komentarze skąd się biorą? To nie z tego, że ci autorzy tych komentarzy są tacy jakby mądrzejsi i jeszcze pełni to, tylko oni sięgają do wyroków sądowych, które odbyły się w danej sprawie. No i ta procedura, ta sądowa pozwala jeszcze te wyroki, uzasadnienia w nich zawarte, pozwala szerzej spojrzeć na tę część. Bardzo rzadko przyznam, Krajowe Rady dotychczas w różnych składach sięgały po ten po to wymaganie, które jest zapisane w ustawie, że ze względu na moralność nie wolno naruszać zasad moralności, propagować tych przeciwnych do tej moralności. No a teraz co to będzie? Co to jest? No i przyznam, że trochę byłem też wymuszającym te działania, ale przygotowane zostało w Krajowej Radzie wystąpienie do nadawcy w sprawie o naruszenie zasad moralności. Przez program, który ten nadawca zastosował, uzasadnienie tego, że ten program właśnie jest naruszeniem dokładnie tego artykułu, a ten artykuł 18 ustęp 1 wymaga nie tylko stwierdzenia, że zostało przekroczenie, ale artykuł 53 mówi, że trzeba jeszcze ukarać decyzją o ukaraniu finansowym. Wobec tego jest tam także w tym wystąpieniu do nadawcy o ukaraniu finansowym. Całe uzasadnienie tego zajmuje 67 stron. Także proszę nie oczekiwać, że w tym momencie tę sprawę tak łatwo się określi. W Krajowej Radzie, żeby odnieść się do takiego wymagania ustawowego, no trzeba było pracy obszernej. No to akurat było wykonywane w Departamencie Monitoringu, więc nawet przekazałem to na posiedzeniu gratulacje, że tak dokładnie, tak rzeczowo, z różnych stron ten problem został tam przedstawiony w tej decyzji, którą przewodniczący podpisał. No, jeszcze niewiele brakowało, abyśmy tę całą pracę mieli na nic, ponieważ jeśli dotyczy dane wykroczenie jakiejś sprawy, która miała emisję w danym czasie, to przez rok mamy czas na reakcję na to. Jeśli rok minął, to już sprawa uważa się za umorzoną, zakończoną, nie można już wystąpić wobec nadawcy. Ale to tak na marginesie.
Panie profesorze, jeżeli tylko przychodzi mi na myśl jedna rzecz, kiedy też słucham pana profesora. Mówił pan profesor o tej zasadzie przestrzegania, zachowania moralności. Podawałem, że no, to jest dzisiaj takie kryterium nie do końca przejrzyste. Kiedyś było przejrzyste, prawda? Co jest moralne, co jest niemoralne. A dziś dzisiaj no to niejednokrotnie jakby patologia próbuje się zrównać z normą, a normy, które do tej pory obowiązywały, stają się patologiami. No i teraz na przykład, kiedy dajmy na to telewizja, relacjonuje marsz, jak on się nazywa, Gay Pride chyba, tak? Który idzie ulicami, gdzie no, ten marsz może wyglądać różnie, no ale wygląda tak, że są ludzie poprzebierani w no, najdziwniejsze, nie chcę teraz zawęzić, żebym nie uraził przypadkiem nikogo, jakieś kostiumy albo najlepiej bez kostiumów, tak? Jakieś pejcze, jakieś wyuzdane pozycje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy telewizja to pokazuje, czy respektuje chrześcijański system wartości i moralność, czy też korzysta z prawa do informacji, która należy się naszym widzom, no bo te obrazki, które widzimy, no one nie nadają się specjalnie chyba do tego, żeby je pokazywać, chociaż dzisiaj w galeriach takie rzeczy się wystawia, w teatrze, jak pan profesor powiedział, takie rzeczy się wystawia, że to już chyba nikogo nie dziwi.
To znaczy ja do tego tej sprawy, którą ojciec przed chwilą wymienił, podchodzę trochę inaczej spoglądając. Mianowicie jest wymaganie, takie zapisane w ustawie, prawa do informacji. Wobec tego, jeśli ten obraz jest pokazany raz, no powiedzmy dwa razy, w programie informacyjnym, to jest to informacja dla odbiorców, że coś takiego, tam nie ma pochwały tego typu działań. Wobec tego to jest program, to jest właściwie informacja o takim, no nazwijmy to, prezentacji wynaturzeniu. Natomiast gdyby to był program, w którym byłoby nawoływanie do takich właśnie zachowań, no to wtedy już jest co innego. Ale takich programów no, stosunkowo rzadko one występują. Więc podchodzę w taki sposób. Nadawca jest też zobowiązany i my musimy o to dbać, żeby odbiorcy mieli informacje o czymś, co się dzieje. Tylko żeby te nie były informacje przekłamane, dezinformujące, to nie informacja, a dezinformacja, ale o tym, że coś takiego się działo, że przeszli ulicą i tak wyglądają, to niech odbiorca wie. Natomiast to wcale nie oznacza, że nadawca to propaguje, takie zachowania. Podobnie jest także i w innych sytuacjach. Można by tutaj przywoływać różne wystąpienia, gorsze czy lepsze, w formie marszy teraz ostatnio propagowane, ale jeśli one są w informacyjnym programie, odbieram je jako przekaz, żeby nie nadużywający. Bowiem często bywa tak, że nadawca go powtarza w nieskończoność. Kiedyś nawet przekazywałem jednemu z nadawców, że już to, co stosuje, powtarzając stale, to te obrazy z Matką Bożą, której częstochowską, panią Jasnogórską, którą zniekształcają, który to obraz zniekształcają i mówią, że to jest także dzieło sztuki, pokazanie raz, dwa razy, to było maksimum, które mogłem znieść jako informację, choć to już mnie obrażało. Ale powtarzanie tego przez wielokrotność, multiplikowanie, gdy tylu jest odbiorców tego programu, no to jest już naruszanie tych wartości, o których pisze, podano w artykule 18 ust. 2. I wtedy o to walczę. No proszę spojrzeć, jeśli już miałbym zejść z tego jedynki i dwójki, ale przejść na przykład do czwórki i piątki ustępu 4 i 5 tego artykułu 18. Tam jest mowa o programach, audycjach, które mają negatywny wpływ lub mogą mieć negatywny wpływ na rozwój fizyczny, moralny młodzieży, czyli osób poniżej 18 roku życia, co się przyjęło, że to jest młodzież. No i w tym zakresie starano się jakoś dotychczasowej pragmatyce Krajowej Rady jeszcze w poprzednich kadencjach jakoś pomijać sprawę, która jest wyraźnie wymieniona nawet jako przykład i dalej się pomija inną, też jako przykład wymienioną, że jej nie wolno w telewizji podawać. Nawet w czasie powyżej 23 godziny. Są to programy, które zawierają nieuzasadnioną przemoc lub pornograficzną. Kiedy zaczęliśmy z tą pornografią podejmować te działania, żeby walczyć z nią, to najpierw było tłumaczenie, że przecież dotychczas żeśmy po 23, a w ogóle to nie wiadomo co, to jest pornografia, bo tam w jednym z tych uzasadnień podawano, że ileś tam warunków, 5, powinno być jednocześnie spełnionych, jak któryś jeden jest niespełniony, no tłumaczyłem, że tak nie można rozumieć. Jeśli się ktoś popełnia wykroczenie w tym zakresie pornografii publikowanej, upowszechnianej i to jeszcze w tak dużym układzie, no to powinno się to nawet zgłosić na policję jako naruszenie kodeksu karnego. I kiedy w odniesieniu do jednego z przypadków żeśmy coś takiego zgłosili, to otrzymaliśmy z policji informację również taką, jak się to używało, że jest tam tyle i tyle warunków, jak jeden jest niespełniony, a tam przykryją części jakieś, a pokazywane jest to w wulgarny sposób, to już to nie jest pornografia. Prosiłem o to, żebyśmy jednak wystąpili tak samo o ukaranie tego, który jest na koncesji polskiej. Wtedy on się odwołał do sądu. W pierwszej, drugiej instancji sprawa była, ciągnęło się to parę lat, ale osiągnęliśmy to, że dostaliśmy wykładnię z wyroku sądowym, że to rozumowanie jest błędne w odniesieniu do pornografii. Wcale nie musi być tych 5 czy tam warunków spełnionych jednocześnie, żeby to uznać za pornografię. Wygraliśmy tę sprawę. Nadawca zapłacił karę, a jednocześnie zrezygnował już z dalszego realizowania takiego programu. Natomiast w odniesieniu do nadawcy, który był zlokalizowany nie pod naszą jurysdykcją, tylko w innym kraju, no doszło do tego, że sukcesywnie, systematycznym działaniem wobec niego, ale także wobec tych, którzy rozprowadzali program za pomocą przekazu kablowego, tego, który emitował gdzieś tam za granicą, doprowadzone zostało do tego, że nawet ten nadawca zrezygnował z tego programu. Dostaliśmy informację po interwencji kolejnej, że 15 maja odstąpił od realizacji tego programu. Mówię, niektóre sprawy tam zapisane, które ojciec mówi, że tak są rozmyte, one nie muszą być rozmyte, tylko systematyczność w działaniu, konsekwencja wobec nie tylko jednego, ale wszystkich nadawców podobnie traktowanie, podobne ich traktowanie i konsekwentne wymaga, stosowane, pozwala na uzyskanie efektów pozytywnych. I myślę, że to, że w nowej nowelizacji ustawy, która w wyniku implementacji została poszerzona o inne jeszcze usługi audiowizualne, mianowicie o właścicieli platform udostępniania wideo, gdzie przecież w bardzo wielu miejscach to naruszanie tych zapisów artykułu 18 było widoczne, ale nie można było wobec nich nic zrobić. Dopiero teraz, po tej implementacji, po wprowadzeniu rozdziału 6b nowego do ustawy dotychczas obowiązującej, będziemy mogli, od listopada już nawet te rozporządzenia są przygotowane, będzie mógł regulator krajowy, ale jeszcze we współpracy także z innymi, bo jest tam podane regulatorami w pozostałych krajach europejskich, a jeśli to nie doprowadzi do skutku, to także z Komisją Europejską, żeby odpowiednie usunięcia takich programów nastąpiły lub czy tam udostępnienia wideo, żeby prowadzący, udostępniający platformy dla programów, dla wideo, tych dostarczanych tak zwanych mediów społecznościowych, żeby tę odpowiedzialność czuli. I myślę, że oni coraz bardziej ją będą czuli, bo muszą się zarejestrować. Jeśli nawet zarejestrują się w innym kraju, to wcale nie przeszkadza, żebyśmy my też mogli oddziaływać przez tamtego regulatora, bo zależy od tego, w jakim języku program i gdzie jest realizowany, także gdzie odbierany. Więc myślę, że te wszystkie wymagania trzeba patrzeć na nie, także te właśnie poszerzające zakres działań Krajowej Rady, także na udostępniających platformy dla przekazów wideo, jako kierunek pozytywny. Trzeba jednak tylko, żeby w składzie Krajowej Rady byli ludzie, którzy będą te wymagania stawiali, wymagania właściwie interpretowali i nie dezerterowali przed wymaganiem ich od nadawców i od właścicieli tych platform. No, trzeba odpowiedzialności. Ojciec mówił na początku o tych wymaganiach konstytucyjnych. Ja tylko chciałbym dodać, że oprócz tych kilku, tam trzech czy czterech artykułów, które zawarte są w rozdziale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w Konstytucji, jest jeszcze inny, który mówi o Trybunale Stanu. I jak się spojrzy, to tam spośród tych urzędów centralnych pod Trybunał Stanu podlegają również wszyscy członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To nie jest tak sobie byle gdzie przyjdzie się i ktoś tam mówi, że a to tam nic można nie robić, bo to bez problemu, żeby tylko nie karać, to wszyscy będą zadowoleni. Nie. Po pierwsze, jak się nie stosuje ustawy, a można wykazać, że się nie będzie jej stosowało, jeśli taka sytuacja występuje, to każdy z członków Krajowej Rady albo cała Krajowa Rada może być skierowana do Trybunału, pod osąd Trybunału Stanu.
Chociaż wiemy, że ten Trybunał Stanu no, jakby jest w takiej hibernacji, można powiedzieć, dlatego że, nie wiem, raz, może dwa zadziałał, a tak to w zasadzie nie działa. No i chyba tak też politycy różnych opcji, pomimo tego, że szabelkami wymachują i pokrzykują na siebie wzajemnie, no to jednak nie doprowadzają do tego, żeby ktoś stanął przed Trybunałem Stanu, bo się może obawiają, że dzisiaj my, jutro, dzisiaj oni, jutro my.
No, ja myślę, że jasne, że trzeba woli politycznej, bo żeby postawić przed Trybunałem, to trzeba, aby wypowiedział się na ten temat parlament. Ale może się zdarzyć. Nikt nie wie, jak się potoczą sytuacje za rok, dwa, że taka wola polityczna może się zdarzyć. A ona może się zdarzyć, tak, pojawić wtedy, gdy wyborcy powiedzą, mamy już tego dość. Mamy już tego dość, tego nie można stosować, wobec tego trzeba tak wybrać Trybunał Stanu, parlament, aby z tego narzędzia też zechciał korzystać. Jest to narzędzie, ojciec mówi, w hibernacji. Ja wiem, no były nawet takie wnioski stawiane, one potem padały w rozważaniu przez parlament, a nawet w odniesieniu chociażby do członków poprzedniej Krajowej Rady, gdzie kierowano taki wniosek w związku z tą sytuacją nieotrzymywania koncesji przez telewizję Trwam. To pamiętam, były tam w odniesieniu do czterech członków, bo jeden w czasie głosowania chyba się wstrzymał i z tego powodu nie można było mu powiedzieć, że jest przeciwnego zdania. Ja wiem, ale to mnie nie zwalnia z tego, żeby odczytywać ten zapis w Konstytucji jako również nieobowiązujący i pod tym kątem, nie tylko we własnym sumieniu, ale pod tym kątem wymagań konstytucyjnych, także ustawowych, muszę swoją działalność w tejże instytucji, do której zostałem wybrany przez pana prezydenta, wskazany przez pana prezydenta, muszę wypełniać. I ja o tym Trybunale Stanu pamiętam. I dlatego przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, także i ważnych, również biorę to pod uwagę.
Panie profesorze, zaprośmy naszych telewidzów do rozmowy. Pan profesor, doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest dzisiaj razem z nami, bowiem o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mówimy, o wykonywanych przez nią obowiązkach, zadaniach ustawowych. Numery telefonów do naszego studia 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 południa, dwa numery komórkowe 536 600 300, 536 600 400 i zagranica 00 48 56 657 0013 i 657 0014. Pan profesor wspomniał, że był powołany przez pana prezydenta. To może, bo ta nasza audycja też pewnie ma taki walor edukacyjny i uczymy się państwa, organów państwowych, jak możemy reagować, dlatego że danie dostępu do naszego myślenia, rozumienia rzeczywistości, no to jest wybitne zaufanie, prawda, do tego, komu taki dostęp dajemy. Ojcowie Kościoła mówili, czym się karmisz, tym żyjesz, ale też co wpuszczasz do swojego umysłu, do swojej świadomości, kogo czynisz pośrednikiem w pojmowaniu rzeczywistości, no to jest może nawet ważniejsze niż to, co jem. Myślę, że troszeczkę nie zdajemy sobie jeszcze dzisiaj z tego sprawy i tak bagatelizujemy te wszystkie bodźce, które na nas z każdej strony wpływają, oddziaływują, no ale także zmieniają nasze myślenie. Pan profesor został powołany przez pana prezydenta. To powiedzmy tylko, panie profesorze, zanim odbierzemy telefon, jak wybierana jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji?
Często, a niedawno również, także przedstawiciele parlamentu, przepraszam bardzo. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oczekiwali od nas, żeby pokazać, że jest to organ niezależny. Czym wykazać, że jest niezależny? Sejm wybiera dwie osoby, Senat wybiera jedną osobę, prezydent wskazuje dwie osoby, czyli razem jest pięcioosobowy skład. Mają być to osoby niezależne. Niezależne, no wybierają politycy, bo przecież są i prezydent, i Senat są politykami, ale członkowie tych organów, ale mają być niezależni. I jak ta niezależność wygląda? To znaczy mają kadencję, z której nie można pojedynczo każdego sobie wyłuskać i odwołać. Może Krajowa Rada być odwołana, by zakończyć swoją przerwaną mieć kadencję wtedy, gdy coroczne sprawozdanie Krajowej Rady, które jest przyjmowane przez Sejm, Senat i akceptowane przez prezydenta, może być nieprzyjęte przez Sejm, przez Senat i zaakceptowane to nieprzyjęcie przez prezydenta. Wówczas prawie natychmiastowo do 14 dni kończy się kadencja starej rady, no i wybiera się nową radę. W odniesieniu natomiast do zmian, które wprowadzone zostały jeszcze dodatkowe wymaganie przy tej implementacji dyrektywy, to jest takie, że jeśli Sejm lub Senat przedstawia negatywne stanowisko wobec sprawozdania za dany rok Krajowej Rady, to musi je uzasadnić. To nie wystarczy powiedzieć, że większość senatorów, większość posłów głosowała za nieprzyjęciem. Trzeba pokazać, dlaczego nie zostało to przyjęte, i te uzasadnienia wraz z tą informacją, że obydwa organy nie przyjęły sprawozdania, idą do prezydenta, który albo może się przychylić do tego stanowiska i wtedy przerywa się kadencję rady, albo może powiedzieć, że z tym uzasadnieniem się nie zgadza. No i to jest dodatkowy argument zapewniający taką powiedziałbym, niezależność tego organu. Ale największa niezależność w organie jest wtedy, gdy członkowie wewnątrz, w swoim sumieniu wiedzą, że niezależnie od sytuacji, od polityków, od tych, co tamtych decydujących lub nie decydujących, mniej decydujących, podejmują stanowisko na podstawie rozpoznania prawa, które ich obowiązuje, najpierw konstytucji, potem ustawy, a także i rozporządzeń, i tak powinni postępować. No i wtedy będzie ta niezależność nie tylko zewnętrzna, więziami, które tam przerywa się na czas kadencję, bo nie można być zatrudnionym nigdzie, podejmować pracy, a już na pewno w mediach nie można podejmować żadnych zaangażowań jakichkolwiek. No i tam było jedynie dla naukowców, jeśli wykonują pracę naukową, ale nie musi się z tego korzystać. Do tego, jeśli nie wiąże się oczywiście także z działalnością medialną.
Panie profesorze, myślę, że mamy telefon.
Tak, proszę.
Mamy telefon, może odbierzemy.
Ja sobie karteczkę biorę,
bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora. Ja nie znam się na paragrafach Rady Krajowej.
Ale imienia można usłyszeć imię?
A Stanisław Małopolski. Ale chcę się odnieść do mediów tak ogólnie w świecie i w Polsce. Pan profesor z inżynierską precyzją i duchową prawdą zna media i promuje media pozytywne. Znam to z autopsji. W prawdzie i w miłości do człowieka, bo takie media, na przykład my, rodzina Radia Maryja, oczekujemy. Media to, panie profesorze, to tak jak samoloty, rażą mocno i kto dominuje, to wygrywa. Ostatnio żeśmy się przekonali w Stanach Zjednoczonych. Facebook, Twitter, Amazon to monopoliści. Zmiażdżyli prezydenta najpotężniejszego państwa. I są to media lewackie i ustawiły wybory pod kątem marksistów. Panie profesorze, w mediach tych mainstreamowych w Polsce, z obcych państw, na porządku dziennym pomawia się i obraża nie tylko polityków o wartościach prawicowych, ale atakuje się też bezpardonowo cywilizację chrześcijańską, Boga, Kościół, świętych i na przykład świętego Jana Pawła II. I co ciekawe, niedawno słyszałem krytyczne głosy na prymasa błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Szkaluje się polskich władców, królów, dowódców wojskowych, patriotów, powstańców warszawskich, AK, pana Piłsudskiego. Robią to bezkarnie, a więc prawo i instytucja, która pan profesor reprezentuje, mi się wydaje, że tak nie bardzo mogą ich ukarać. I to zachęca do eskalowania. Ale też dostaje się mediom o wartościach katolickich. Na przykład Radio Maria, ojciec Tadeusz, redemptoryści są ciągle zniesławiani, ciągani po sądach za fałszywe oskarżenia. A watchdog to szaleje i kąsa nie tylko redemptorystów, ale nas, rodzinę Radia Maria. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękuję panie Stanisławie. Poproszę pana profesora.
Panie Stanisławie, nie można powiedzieć, że tylko ta piątka wybierana czy wskazywana na kadencję sześcioletnią jest do załatwienia tych wszystkich spraw. Już ojciec tam na samym początku przeczytał też i konstytucyjne, a potem z ustawy o radiofonii i telewizji wymagania, jak się powinno realizować te zadania w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ma się dla dobra społecznego, dla odbiorców pilnować tego, stać na straży. Kiedy się wie, że odbiorców, że się stoi na straży oczekiwań odbiorców? No wtedy, jeśli ci odbiorcy reagują. Jeżeli bywają sytuacje, gdzie dane przypuszczalne przekroczenie, bo dopiero po badaniu przez Krajową Radę można określić, czy jest to badanie, czy jest to przekroczenie ustawy, czy nie, spływa jedna, dwie skargi, to znaczy, że właściwie wszyscy to akceptują. A napisanie skargi z podkreśleniem właśnie tego, co pan przed chwilą powiedział, w konkretnym miejscu, nie ogólnie, bo ogólnie nie ma co zweryfikować w takiej skardze, to myślę, że to jest reakcja. Mieliśmy skargi, których było nawet, no rzadko się zdarzało, rzadko, ale było 12 tysięcy wystąpień zorganizowanych, zebranych przez internet od tylu osób. No ta skarga miała wymowę zasadniczą i gdyby to była skarga od jednej osoby, myślę, że nie byłaby aż tak obszernie dyskutowana na posiedzeniach nawet Krajowej Rady i taka reakcja ze strony Krajowej Rady do nadawcy. Także zauważasz nieprawidłowość właśnie w tym zakresie szczególnie. Trzeba napisać skargę. Te skargi pisze się bardzo prosto. To jest na stronie internetowej. Jeśli samemu nie sięga się po to, to niech ta ktoś z młodzieży pomoże sięgnąć do Krajowej Rady. Tam jest cały opis. Wysięga się tylko na po stronę formularza. Wypełnia formularz po kliknięciu, przesyła się. On jest automatycznie zarejestrowany w Krajowej Radzie i poddany procedurze badania. Nadawca się musi do tego ustosunkować, także przesłać całe nagranie i wówczas w Krajowej Radzie też mamy procedurę, w której, no tak się składa, że jestem w to włączony w którymś miejscu. Oczywiście, że w wyniku tej procedury końcowe pismo wysyłane jest przez przewodniczącego. On się może nie zgadzać z kimś, kto znajduje się w tym przebiegu, po obiegu tej procedurze. Mieć inne zdanie, miewam często inne zdanie, podaję go, wystąpienie jest w trochę innym charakterze. Ale jeśli by miało ono wydźwięk znacznie większy, gdyby reagowało na dane przekroczenie więcej odbiorców, to wówczas no, musiałoby się znaleźć nie tylko w takim obiegu, tylko podjąć w odniesieniu do niego, musiałaby stanowisko podjąć również Krajowa Rada. W swojej uchwale, a takie działania też dopuszcza, umożliwia artykuł 10 tejże ustawy. Także namawiam do współpracy, do pomocy, do tego, żeby nie powiedzieć, no my wam często telefony. Telefonują do mnie nawet znajomi, ale nawet nieznajomi. Panie, w tym programie to i to było. No przyznam, że ja tutaj nie mogę robić rejestru. Jak ja zgłoszę daną sprawę przez zamiast tego odbiorcy, to wtedy ja jestem wyłączony z rozpatrywania tej sprawy. Wobec tego nie mogę nawet swego stanowiska wtedy przedstawić, a miałbym zgłaszać dlatego, że ktoś nie chciał formularza wypełnić. Dlatego myślę, że spojrzenie takie, a to i tak nic nie da, jest błędne. Właśnie w mobilizowaniu się. Tak jak mówimy często w wyborach, mobilizujmy się. Patrzmy na dobro, które w wyniku tego wyborów jest tworzone lub zło, które jest tworzone. Mając to doświadczenie, podzielmy się z innymi i też dokonajmy takiego wyboru. No i to samo jest tutaj. Podzielmy się, żeby i inni też to zauważyli i przesłali do Krajowej Rady. No i wtedy myślę, że będzie łatwiej. U mnie kadencja się już będzie kończyła wkrótce za rok, ale i w przyszłości członkom Krajowej Rady będzie łatwiej, jeżeli to będzie działanie grupowe, no większa grupa ludzi interweniujących, pokazujących, że odczucie jest właśnie negatywne, że tu narusza się, nie musi się podać który artykuł i który paragraf, tylko o tym naruszeniu w odczuciu odbiorcy tych wymagań, które stawia odbiorca danemu programowi.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie. Na początku audycji pan profesor tutaj wspomniał o tym, jakie są cele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Między innymi wolność słowa, prawo do informacji, no i oczywiście interes publiczny. Jak to się ma w takim razie z faktem wypadnięcia z ramówki programu redaktora Pośpieszalskiego? No i co pan profesor w tej sprawie mógł, czy może zrobić, by ten program przywrócić? A jeśli nic, to proponowałbym telewizji Trwam, żeby zaprosiła dziennikarzy, którzy tym tematem się zajmują i też oczywiście sami ojcowie, zaprosiliby do studia dwie strony sporu o tak zwanym problemie z koronawirusem. Różne opinie są na ten temat, na ile jest to pandemia groźna, na ile ten wirus jest groźny, na ile nie, na ile szczepienia są istotne, na ile nie. Warto na te tematy rozmawiać. Dziwię się, dlaczego te tematy nie są podejmowane i jest to, wyrzucenie tego programu z ramówki jest jawnym naruszeniem tego, co, czym powinna Krajowa Rada Radiofonii się zajmować, czyli dbaniem o tą wolność słowa, prawa do informacji, no i interesu publicznego. Dziękuję.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Panie profesorze.
To znaczy, jeśli chodzi o ten konkretny program, to konkretne wydanie audycji, bo nie mówię o całym cyklu, tylko o tej jednej audycji, no to trzeba też zauważyć to, co myślę, że widzieliśmy to także w trakcie rozpatrywania skarg, bo skargi takie wpłynęły i nie wiem, czy już ostatecznie jest tam odpowiednia stanowisko czy wystąpienie ze strony przewodniczącego podpisane czy nie, ale w każdym razie, gdy one do mnie, bo ja się znalazłem w tej procedurze oceny, to w tej konkretnej audycji zabrakło wyraźnego głosu drugiej strony. Myślę, że to był taki mankament tej audycji. To, że w innych programach podejmuje się, jeśli się taką sprawę podnosi, to jednak powinno się dać możliwość mówienia dwóm stronom. Był zupełnie inaczej, inny byłby odbiór takiej audycji. Tam było nagromadzenie akurat tylko jednostronnego opisu i nawet prowadzący no, też był zaangażowany jednostronnie. I to był taki mankament w odniesieniu do tej audycji. Natomiast to nie odpowiada dziennikarz, tylko odpowiada nadawca. Wobec tego, jeśli tak, w odniesieniu do tego programu jest to wystąpienie, to także do wystąpienie jest skierowane do nadawcy. Natomiast muszę pana martwić, bo w telewizji Trwam, w Radio Maryja, ja sam, a przecież dorywczo słuchać mogę teraz, bo już nieczęsto, miałem możliwość słuchania i takich spojrzeń i z jednej i z drugiej strony w audycjach. Ale było to spełnienie tego warunku, że jeśli mówimy, umożliwiamy dialog wypowiedzi dwóm stronom, jeśli są takie, bo przecież czytając różne przekazy, odbiorca w różnych miejscach się one pojawiają, szczególnie w społecznościowych przekazach, mediach, to odbiorcy trudno odróżnić, co jest rzeczywiście, każdy pisze badania naukowe, czy tam mówi badania naukowe. No ale pod te badania naukowe to tak jak było ze szkodliwością nikotyny. Ja pokazywałem takie badania, które pokazywały, że w ogóle to nie jest szkodliwe, bo finansowane były na przykład przez zakłady. Ale nie odnoszę to do tej konkretnie audycji, tylko muszę natomiast rozwiązanie problemu, czy audycję przywrócić, czy nie, to jest sprawa nadawcy. To nie jest sprawa Krajowej Rady. Krajowa Rada ocenia sytuację, która zaistniała. I myślę, że już to stanowisko zostało przekazane, a jeśli nie, no to będzie w najbliższym okresie przewodniczący podpisywał. Natomiast nadawca jest odpowiedzialny. I jeśli chce się przywracać, wiem, że takie rozmowy pomiędzy redaktorem Pospieszalskim a nadawcą były prowadzone, zrywane, potem wracały. Nie śledzę tego, jak nadawca dochodzi do wniosku w kontaktach pomiędzy nim a autorem audycji. Tak dzielę się z panem tymi spostrzeżeniami. Proszę traktować je jako moje osobiste.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, to już pora zakończyć tę część, ale tylko po to, by zaprosić na drugą. O 21.30 na antenie Radia Maryja będziemy gościć w dalszym ciągu pana profesora Janusza Kaweckiego, ministra w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, i właśnie o zadaniach ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o ładzie medialnym, o bardzo ważnych sprawach w gruncie rzeczy, które dotyczą naszej codzienności, naszego sposobu widzenia rzeczywistości, oceny zdarzeń będziemy mówić, a to jest sprawa niebagatelna, proszę Państwa, dlatego że kształtujemy siebie bardzo często poprzez zapośredniczone obrazy, zapośredniczone słowa, a tymi pośrednikami są media. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma zapewniać ład na rynku radiofonii i telewizji.
Ja tylko bym dodał, ojcze, jeśli można jedno zdanie, że ta audycja to jest też wypełnianie zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo mieści się w edukacji medialnej. A Krajowa Rada ma nie tylko wspierać, ale współuczestniczyć w tej edukacji medialnej. I dzięki Radiu Maryja w poprzednim roku akademickim mogłem studentom odpowiadać na ich pytania tydzień w tydzień. Także myślę, że takie programy edukacji medialnej, nawet z przywołaniem artykułów, są potrzebne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję także Państwu i do usłyszenia o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.